Earborne Media.
Produkcja oryginalna Earborne Media.
Oj, dużo się dzieje w Bordo ostatnio. Znajomi i nieznajomi wysyłają mi od tygodnia, właściwie miesięcy, linki do artykułów o tym, jak to karczują winnice w tym regionie. Pytają mnie o opinię i dziwią się, kiedy mówię, i bardzo dobrze, że karczują. Chciałam o tym oczywiście zrobić odcinek, ale uważam, że nie można mówić o tym, co dziś dzieje się w Bordo, bez kontekstu. Oczywiście historycznego, ale też ekonomicznego i społecznego. Więc ostatecznie postanowiłam, że będzie to, uwaga, uwaga, odcinkowa trylogia bordowska. Każdy odcinek będzie o innym okresie w historii tego najsłynniejszego regionu winiarskiego na świecie. I oczywiście zaczniemy od samego początku. Zatem kabernety w dłoń, no chyba, że słuchacie mnie w poniedziałek rano, zaraz po wypuszczeniu tego odcinka, to wtedy raczej kawka, a kaberneta sobie zdekantujecie wieczorem. Przyjrzyjmy się zatem początkom Bordo. Nazywam się Izabela Kamińska i od lat edukuję o winie, a to są dzikie drożdże. Opowieści bez filtracji o wszystkich wydarzeniach, w których wino brało bezpośredni lub pośredni udział. Pamiętajcie, żeby ocenić ten podcast. Miło mi też będzie, jeśli link do niego udostępnicie znajomym. Bordo. Nazwa oznacza brzeg wód i faktycznie jest to olbrzymi region, w którym dwie rzeki, Garonne i Dordogne, łączą się w Żyrondę, która płynie aż do Oceanu Atlantyckiego. W związku z tym położeniem możemy od razu wyobrazić sobie, jak zawsze ważne politycznie i ekonomicznie były te tereny. Bordeaux to przede wszystkim był potężny port, centrum handlu, wymiany dóbr, taki wielki supermarket, swoisty Amazon na przestrzeni wieków. Zanim Bordeaux stało się Bordeaux, od VI wieku przed naszą erą nosiło nazwę Burdigala i było zamieszkiwane przez celtyckie plemię o nazwie Biturygowie Wiwiskowie. Nie mieli oni nic wspólnego z winem, interesowała ich bardziej obróbka metali. Winorośl posadzili tu dopiero Rzymianie, którzy podbili te tereny w 56 roku przed naszą erą. Co prawda najpierw przede wszystkim sprowadzali tu wino z Marsylii i z Hiszpanii, ale oczywiście jak już się zorientowali, gdzie są najlepsze siedliska na uprawę, zajęli się również lokalną produkcją. Potem mamy kolejny etap, czyli rozwój winnic w średniowieczu, dzięki oczywiście działalności kościoła. O tym, że religia chrześcijańska i wino zawsze szły w parze, mówię w co drugim niemalże odcinku. Takie winiarnie jak La Louvière, Pape Clément czy La Mission Aubryon były w rękach zakonów aż do rewolucji 1789 roku. Ale tak naprawdę znacznie większy niż kościół wpływ na bordowskie akurat winiarstwo mieli Anglicy. Otóż w 1152 roku księżna Eleonora Akwitańska, równocześnie królowa Francji, dzięki małżeństwu z Ludwikiem VII, z którym zresztą bardzo szybko się rozwiodła, poślubia Henryka II Plantageneta, zwanego Henrykiem Andegaweńskim, który już 2 lata później zostaje królem Anglii. I w ten oto sposób Anglia nagle ma pod sobą całą Akwitanię, ma tereny od Koniaku aż po Hiszpanię. I ta Akwitania na aż 300 lat staje się angielska. Trzeba przyznać, że ta sytuacja polityczna była niezwykle korzystna dla burżuazji produkującej wina w Bordeaux. Otóż na lokalne wina, wysyłane statkami do Anglii zakochanej w tutejszych czerwieniach, nie było podatków. A na dodatek ich transport z portu w Bordeaux stał się priorytetowy. Już wyjaśniam. Port w Bordeaux był bardzo istotny dla całej Europy. Wcześniej należał do Francji, a teraz zgodnie z angielskimi rozporządzeniami mającymi chronić bordowskie interesy, żadne wino spoza regionu nie mogło być załadowane na statki w porcie przed 11 listopada. Czyli przez 2 miesiące po zbiorach port opuszczały wyłącznie wina z Bordeaux. I jeśli się zastanawialiście, czemu Bordeaux stało się takie sławne, no to już macie pierwszą odpowiedź. Przez monopol na transport. Anglicy naprawdę skutecznie blokowali rozwój innych regionów, zwłaszcza tych, które nie należały do Anglii. Równocześnie, nawet po tym, jak już Akwitania wróciła w XV wieku do Francji, lokalni winiarze z nostalgią wspominali złote czasy angielskie i trudno się im dziwić. No to mamy pierwszy klucz do sukcesu. Idźmy więc dalej. W XVI, XVII i XVIII wieku olbrzymi wpływ na winiarstwo w regionie mieli Holendrzy. To dzięki nim powierzchnia nasadzeń winorośli w Bordeaux zwiększyła się kilkukrotnie. A jest to związane z tym, że Holendrzy pomogli Francuzom wysuszyć liczne bagna, które uniemożliwiały uprawę czegokolwiek. Możecie sobie wyobrazić, że wiele miejsc na lewym brzegu Żyrondy wyglądało jak wysepki pomiędzy wodą i terenami bagnistymi. Normalne było na przykład używanie łodzi do przemieszczania się. Holendrzy mieli odpowiednie doświadczenie i technologię. Pomogli mogli zbudować specjalne wały i poldery, postawić młyny odwadniające i pompy, a nawet zajęli się, uwaga, rewitalizacją i stabilizacją wydm poprzez wspieranie rozrostu takiej specjalnej trawy piaskowej, która pomagała wydmom utrzymywać się w miejscu. Wszelkie te działania spowodowały, że na zyskanych terenach można było wreszcie sadzić winorośl. Dodatkowo Francuzi zawdzięczają Holendrom sprowadzenie specjalnej rasy krów fryzyjskich, które pasły się na tych stworzonych polderach i które stały się bardzo popularne we Francji po I wojnie światowej. Zatem mamy rozwój regionu i kolejny klucz do sukcesu. A teraz trzeci. Bordeaux zyskuje na znaczeniu politycznym i ekonomicznym. Oto bowiem w 1671 roku powstaje Compagnie Privilégiée des Négociants de Bordeaux, taka bordowska kampania handlowa, dzięki której Francja, posiadająca tak świetnie położony przecież port w Europie, a nie posiadająca praktycznie do tej pory własnych statków, które brałyby udział w transporcie dóbr, dołącza wreszcie do wielkiego wyścigu handlowego na trasie Europa-Indie-Ameryka. Francja, a zwłaszcza Bordeaux, zaznaczają swoją obecność. Powstają wtedy wielkie fortuny, a Bordeaux staje się najważniejszym miastem w kraju. Mamy więc Anglików, mamy więc Holendrów, którzy wysuszają bagna. I mamy wreszcie Compagnie Privilégiée des Négociants de Bordeaux i włączenie się do ogólnoświatowego transportu. Kolejnym ważnym momentem w historii Bordeaux była niewątpliwie klasyfikacja z 1855 roku. I wielu słuchaczy na pewno wie, o jaką to najsłynniejszą zresztą na świecie klasyfikację chodzi, ale też wielu może o niej słyszeć po raz pierwszy i to jest w porządku, bo ja już wszystko wyjaśniam. Izba Handlowa chciała zorganizować takie stanowisko z najlepszymi winami Bordeaux podczas Światowej Wystawy w Paryżu w 1855 roku, zorganizowanej przez Napoleona III, który to oczywiście chciał pokazać, że wraca do gry i że generalnie Francja jest w świetnej formie. Przy okazji miała być stworzona mapa z zaznaczonymi najważniejszymi producentami w regionie i właśnie z taką jakby klasyfikacją najlepszych chateaux. Chodziło o to, żeby ułatwić odwiedzającym wystawę, głównie gościom zagranicznym oczywiście, zrozumienie Bordeaux. I moglibyście pomyśleć, że zorganizowano teraz cykl degustacji, sproszono najlepsze podniebienia, specjalistów, cuda na kiju, żeby stworzyć taką właśnie klasyfikację. Otóż nie. Nic takiego nie nastąpiło. Jak opisuje w swojej zresztą świetnej książce Inside Bordeaux Jane Anson, Izba Handlowa zwróciła się z tym pomysłem stworzenia listy najlepszych chateaux do Unii Brokerów składającej się z 6 członków. Tylko jeden z nich był faktycznie brokerem zajmującym się kupnem i sprzedażą wina. Charles-Henri Georges Merman. I to właśnie on oraz 8 członków Związku Maklerów Handlowych na giełdzie w Bordeaux stworzyli w 2 tygodnie zamówioną klasyfikację. Bez żadnej degustacji, bez dyskusji, bez większych analiz. Ogólnie mówiąc, od po prostu sprawdzono, za ile wina z poszczególnych chateaux były sprzedawane. Wyciągnięto średnią cenę z ostatnich 50 lat sprzedaży i tak stworzono drabinę klasyfikacyjną składającą się z 5 poziomów. Najlepsi producenci zaliczani do kategorii Premier Cru to ci, których beczułki wina osiągały cenę 3000 franków. Deuxième Cru to cena 2700-2500 franków. Troisième Cru to cena 2400-2100 franków. Quatrième Cru sprzedawane były za 2100 franków do 1800 franków. I Cinquième Cru najniższa kategoria od 1600 do 1400 franków. Wina z prawego brzegu w tamtym czasie, słuchajcie, nie osiągały po prostu takich cen i dlatego nie znalazły się w klasyfikacji. 18 kwietnia 1855 roku lista była gotowa. Nikt nie musiał się nad nią głowić, wynikała ona po prostu z dokumentów sprzedaży. Wyłącznie jedną rzecz trzeba było dość szybko zmienić, a mianowicie dopisać do listy Château Comte Merle, które nie zostało uwzględnione w pierwszej wersji klasyfikacji. Caroline de Villeneuve, właścicielka, tak się wkurzyła, że szybko rozstawiła pracowników izby handlowej po kątach. Aż do roku 1854 sprzedawała bowiem ona swoje wino bezpośrednio do Holandii w cenach, które jak najbardziej uprawniały ją do miejsca w klasyfikacji. W 1854, czyli rok przed stworzeniem tej klasyfikacji, zaczęła dopiero sprzedawać przez brokera w Bordeaux. Ale faktycznie podczas tworzenia listy najlepiej sprzedających się win, danych dotyczących jej chateau brakowało. Przyniosła więc papiery, pomachała nimi przed nosem komu trzeba i szybciutko została dopisana do listy najlepszych producentów Bordeaux. Bordeaux według słynnej klasyfikacji z 1855 roku. I wszystko byłoby super. Ciekawa opowieść, anegdota z przeszłości, stworzono na szybko klasyfikację, na wystawę światową, oparto ją o ceny win z tamtych czasów. Super, fajnie. Tylko że ta klasyfikacja istnieje i do dziś wpływa na oceny, ceny i pozycję producentów w Bordeaux. Jest takim przedziwnym reliktem i trochę takim też śmierdzącym jajem, którego lepiej nie dotykać. Są tacy, którzy klasyfikację znają na pamięć, a do wymienionych w niej szato modlą się jak do winnych bogów. Są i tacy, którzy widzą w tym jedynie biznes, układy i poklepywanie się po plecach. Od czasu klasyfikacji z 1855 roku powstały oczywiście też inne klasyfikacje w Bordeaux, których nie będę tutaj dzisiaj wyjaśniać. Chodzi jednak o to, że regiony, które nie zostały wówczas wzięte pod uwagę, stworzyły własne klasyfikacje. Producenci Médoc, którzy też produkują wina innej klasy niż Cru, i też producenci z Médoc, którzy produkują wina innej klasy niż Cru zgodnie z wielką klasyfikacją, wciąż mogą liczyć na nobilitujące określenie Cru Bourgeois czy Cru Bourgeois Supérieur. Istnieje więc życie poza klasyfikacją z 1855 roku. Jednak trzyma ona właściwie wszystkich na muszce aż do dziś. A może nie do końca. Wrócimy jeszcze do tego w kolejnych odcinkach o Bordeaux. Teraz na koniec jeszcze kilka słów o tym, jak sprzedaje się i kupuje najlepsze wina bordowskie. Bo to pozwoli nam w następnym odcinku przejść do sytuacji regionu w latach 2000. A w trzecim dopiero odcinku zajmę się tym, co dzieje się w Bordeaux dziś. Zatem, jak można kupić te najlepsze, największe bordowskie wina? Oczywiście przede wszystkim trzeba mieć trochę pieniędzy. Kiedyś wcale nie aż tak dużo. W swoich wspomnieniach znana dziennikarka i autorka najlepszych książek o winie, Jancis Robinson, mówi, że kiedy miała 20 lat, bez problemu stać ją było na takie właśnie Deuxième Cru, czy słynne Château d'Yquem, producenta najlepszych win słodkich na świecie. Dla ułatwienia, Jancis urodziła się w 1950 roku, więc mówimy o latach 70. Wtedy te wina były naprawdę w zupełnie normalnych cenach. Cały czas mówią oczywiście o winach kategorii Premier, Deuxième, Troisième Cru, a nie o tych, które dziś można kupić w supermarkecie za 35 zł. Pamiętajcie, że sam napis Bordeaux nie jest symbolem jakości, nie jest gwarancją jakości, ale tego typu informacje znajdziecie na moim kanale na YouTubie. Obejrzyjcie sobie odcinek o Bordeaux i tam jest więcej o tym, jak czytać etykietę win z Bordeaux. Tutaj, w naszym podcaście, skupiam się na historii, przyczynach i skutkach pewnych wydarzeń, decyzji, przypadków, które potrafiły stworzyć lub położyć cały region winiarski. No więc wróćmy do tego niezwykłego systemu sprzedaży najlepszych win z Bordeaux. Upraszczając, mamy w Bordeaux w ogóle takie dwie podstawowe kategorie win. Tanie, kosztujące w hurcie często euro za litr, produkowane przez wielkie kooperatywy lub małych producentów, którzy sprzedają wino większe. Te wina trafiają do marketów. I mamy tak zwane wielkie wina, które sprzedawane są w systemie en primeur. Czyli zanim jeszcze nawet trafią do butelek, na etapie produkcji. W ten sposób kiedyś, w ciężkich czasach, zwłaszcza po II wojnie światowej, łatwiej było producentom wina utrzymać płynność finansową między zbiorami. Sprzedawali wino, którego jeszcze fizycznie nie mieli. Mogli dzięki temu zapłacić bieżące zobowiązania w trudniejszych czasach, na przykład po wojnie właśnie. W tym systemie Château nie sprzedaje wina zwykłemu Kowalskiemu. W przeszłości noblesse, szlachta, nie zajmowała się sprzedażą wina. I tak zostało do dziś, że producenci nie zajmują się sprzedażą. Więc jak to robią, że ostatecznie sprzedają, prawda? No więc mają pośredników, brokerów, zwanych po francusku courtier. Pobierają oni 2% wartości wina i zajmują się relacjami pomiędzy Château, czyli producentem, a no właśnie nie klientem ostatecznym, tylko négociant, handlowcami, którzy z kolei pracują na 20% marży i zajmują się dystrybucją do marketów, importerów i hurtowni. Czyli to nie koniec, bo taki importer czy hurtownia dopiero sprzedaje wino do dystrybucji sklepom, restauracjom czy barom i stamtąd dopiero to wino trafia do klienta końcowego. Uff. Wina klasy Cru sprzedawane są w momencie, kiedy jeszcze leżakują w beczkach. Czyli na przykład rocznik 2022. En primeur do tego rocznika odbyło się w kwietniu 2023. Sprzedane wino wciąż leżakuje w beczkach u producenta przez kolejny rok, dwa, a następnie jest butelkowane i w butelce pozostaje w piwnicy Château jeszcze przez pół roku. Zatem rocznik 2022 do kupców trafi dopiero w roku 2025. Podczas en primeur wina degustowane są przez tysiące kupców, przez tysiące winnych profesjonalistów i dziennikarzy. Degustują oni próbki z beczek i na tej podstawie oceniają rocznik. A na podstawie ich ocen zostają ustalone ceny. Następnie wino jest sprzedawane przez Chateau takimi transzami dla zbadania rynku, czyli inna de facto będzie cena zakupu w pierwszej, a inna w drugiej czy trzeciej transzy. Cały system w ogóle jest bardzo spekulacyjny. Największym zainteresowaniem cieszą się oczywiście najlepsze Chateau i najrzadsze wina. Na takie butelki prowadzone są z kolei alokacje. Jeśli kupiec ma alokację na wino od danego producenta, będzie kupował określoną w umowie ilość butelek bez względu na jakość rocznika, aby nie stracić alokacji u tego właśnie kultowego producenta. Często też jest to w pewnym sensie taka transakcja wiązana. Zakup najwyższych butelek łączy się z zakupem tak zwanych drugich etykiet, czyli win z nieco niższej półki. Często są to wina na przykład z młodszych krzewów albo z gorzej położonych siedlisk czy z gorzej położonych części parceli. Nie oznacza to, że to są złe wina. Wcale nie. Ja na przykład uwielbiam drugie etykiety. W każdym razie, w ten sposób negocjują często mają w swoim portfolio starsze roczniki, które nie sprzedały się, bo nie było na przykład na nie popytu, bo były uważane za gorsze, ale które mogą ich później uratować w trudniejszych rocznikach, kiedy na przykład jest mniej wina na rynku lub cena aktualnego rocznika jest bardzo wysoka. Jest to całkiem skomplikowane i mam nawet pomysł na rozmowę o Bordeaux z kimś, kto na tych winach i na tym systemie zęby zjadł i wtedy wejdziemy w ten temat znacznie głębiej. Są oczywiście plusy sprzedaży en primeur. Producenci mają zapewniony cash flow, a poza tym sprzedają swój produkt transzami, dopasowując cenę do popytu. Kolekcjonerzy, kupcy, klienci mają szansę kupić wina w najlepszych możliwych cenach. Z drugiej strony kupowany jest kot w worku na podstawie opinii specjalistów o winie, które w ogóle nie jest gotowe. To jest jedna w ogóle z kwestii podnoszonych przez samych producentów. Do degustacji można przynieść wino z jednej najlepszej beczki. Można też zrobić próbne cuvée z różnych beczek, co przynajmniej nieco bardziej przybliża próbkę do wina końcowego. Ale wciąż jest to wróżenie z fusów. Przez kolejne lata, kiedy wino sobie spokojnie leżakuje, nie tylko wino się zmieni, ale też rynek może się totalnie zmienić. Może się okazać, że wino straciło na wartości, a nawet, że nasz negocjant, od którego kupujemy wino, zbankrutował i mamy problem. W następnym odcinku opowiem Wam więc o konsekwencjach tego systemu oraz o powolnie rodzącym się buncie wśród klientów, ale też producentów. Będzie też o tym, kto po Anglikach i Holendrach zmienił oblicze Bordeaux i jakie były tego konsekwencje. Szukajcie historii w winie i do usłyszenia. Earborne Media.